Studio Polityka.
Dzień dobry. Tematy szczytu ekonomicznego w Davos obracały się wokół wojny na Ukrainie. Polska przekaże Ukraińcom czołgi Leopard. Ekonomista Bogusław Grabowski w wywiadzie dla TVN24 zaatakował polskie społeczeństwo, które nazwał barierą rozwoju Polski, a Donald Tusk i jego polityczne otoczenie znów dużo mówią o hejcie. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam naszych gości, stałych komentatorów. Andrzej Potocki, portal Politycy.pl i Tygodnik Sieci.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam.
Oraz gość specjalny, dziennikarz Wiadomości Telewizji Polskiej, Marcin Tulicki. Dodam, że jeszcze autor filmu Nasz Człowiek w Warszawie, bo to ważne.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Studio Polityka.
Prezydent Sopotu Jacek Karnowski w czwartą rocznicę śmierci Pawła Adamowicza napisał na Twitterze, że zabiła go tępa propaganda. A przypomnijmy, co o Pawle Adamowiczu przed wyborami w 2018 roku mówiła Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej w rozmowie z Rzeczpospolitą.
Grzegorz Schetyna wie, zdaje sobie sprawę, że dla nas Adamowicz jest nie do zaakceptowania kandydatem. Jest to człowiek, który jednak jest politykiem skompromitowanym. Jednak to wszystko, co się dzieje, te niejasności dotyczące jego majątku, niejasności dotyczące jego związku z Amber Gold, to wszystko powoduje, że mimo wszystko nie bylibyśmy w stanie nigdy go poprzeć.
Na jednym ze spotkań z młodzieżą w rocznicę ataku na Pawła Adamowicza Donald Tusk odpowiedział młodemu człowiekowi o walce z tak zwanym hejtem. Posłuchajmy.
Jak pana tutaj słuchałem, pan bardzo ładnie mówił o tym hejcie, że to jest nieakceptowalne. Tylko że tak zauważyłem, że padło słowo szczujnia. Nie spełnia pan niestety swojego, to co pan o tym mówił, co obiecał panu prezydentowi Adamowiczowi, o poprawieniu tej kultury debaty publicznej.
Ja nie mam zamiaru skapitulować. To nie jest tak, że jak ktoś podejdzie do pana na ulicy i uderzy pana pięścią w twarz, to pan w związku z przywiązaniem do kultury debaty powie dziękuję, przepraszam, do widzenia i odejdzie. Jeśli pan tak zrobi, to jest pańska sprawa. Ja oddam. Ja się nie zmienię, bo nie ma innej możliwości, żeby zatrzymać tę falę nienawiści i pogardy tylko w taki sposób poprzez dawanie świadectwa i własną aktywność każdego dnia.
Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że na szczycie w Davos wiele mówi się o przekazaniu Ukrainie ciężkiego sprzętu bojowego. Jak podkreśla, temat wojny na Ukrainie jest najczęściej poruszany przez uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w czasie toczących się w Davos dyskusji.
Dyskutuje się także i o dalszym wsparciu gospodarczym Ukrainy, ale też dyskutuje się o odbudowie Ukrainy. Co robić dalej z Ukrainą? Ale to jeśli chodzi o Ukrainę. Ale to nie jest jedyny temat w Davos. Davos ma szerszą agendę i pan prezydent też o tym dużo mówi. Mówimy też o tym, jak dzisiaj zwalczać negatywne skutki rosyjskiej agresji, jeśli chodzi o globalną gospodarkę.
Wykorzystanie energii atomowej w Polsce pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dostarczenie Polakom prądu w akceptowalnej niższej cenie, uważa prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. Pytany o projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce, realizowany przez PGE we współpracy z firmą ZE PAK i południowo-koreańskim koncernem KHNP, proces inwestycyjny ruszył pełną parą, mówił prezes PGE.
Opracowaliśmy wspólnie wstępny plan rozwoju tej elektrowni, także mamy wstępne założenia techniczne i finansowe tego przedsięwzięcia. Prowadzimy pogłębione analizy sejsmiczne i geologiczne, a także pogłębione analizy finansowe, przygotowując model finansowy dla powodzenia tego przedsięwzięcia. W 2036 roku chcemy, aby podać pierwszy prąd z elektrowni dla Polaków, także 2036 rok to będzie rok uruchomienia produkcji z tej elektrowni jądrowej energii elektrycznej.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim musi być wyjaśniona do ostatniego centa wziętej łapówki. W ten sposób szef polskiego rządu skomentował zachowanie 3 europarlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy wstrzymali się od głosu w sprawie przeprowadzenia pilnej debaty o skandalu korupcyjnym. Jego tłem jest lobbowanie na rzecz Maroka i Kataru. Premier Morawiecki skrytykował zachowanie trójki eurodeputowanych.
To jest absolutny skandal, to wstyd, że oni w ten sposób postępują i nie chcą ujawnić tego braku praworządności, tego braku uczciwości w Parlamencie Europejskim. To jest afera naszych oponentów politycznych i co, oni teraz chcą kryć swoich kolegów, a może gdzieś tam wśród nich też się pojawiały tego typu różne propozycje?
Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że skandal korupcyjny w Parlamencie Europejskim pokazuje, że Unia Europejska wymaga reform. Polityk mówił, że po tej aferze unijni politycy powinni przestać pouczać innych, jak powinna wyglądać demokracja i praworządność.
Unia Europejska miała być taką oazą demokracji, transparentności, jawności, uczciwości. A dzisiaj to wszystko, co widzimy i co dzieje się na oczach wszystkich Europejczyków, jest dokładnie tego zaprzeczeniem. I to właśnie pokazuje, że Unia Europejska i wielu polityków tej organizacji są tymi, którzy powinni być na końcu do tego, aby pouczać kogokolwiek, jak powinna wyglądać praworządność, jak powinna wyglądać demokracja.
Studio Polityka.
Jak powinna wyglądać praworządność, jak powinna wyglądać demokracja, o tym porozmawiamy w kontekście właśnie tej gigantycznej afery w Parlamencie Europejskim. Przypomnę, 60 milionów łapówek, dolarów, 60 milionów dolarów łapówek. To coś niebywałego, to największa afera w instytucjach unijnych, chociaż być może ta afera będzie jeszcze potężniejsza, bo za decyzjami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, no, kryją się olbrzymie pieniądze, bo na przykład są już tacy, którzy mówią, no, ciekawe, ile i kto mógł dać za to, żeby od 2035 roku nie było samochodów spalinowych. Ale na te pytania odpowiemy sobie później. Również porozmawiamy o cenzurze i o tych, którzy chcą, żeby w Polsce cenzura była, bo wszystko wskazuje na to, że chce tego Donald Tusk. Korzystamy z obecności pana redaktora Tulickiego, autora filmu Nasz Człowiek w Warszawie. Panie redaktorze, rozumiem, że żadnych sygnałów nie ma pan o tym, jakoby jakiekolwiek służby chciały pana zamknąć.
Nie, takich sygnałów nie mam. Na razie film też jest w internecie, możemy go emitować, a więc jak na razie do żadnej cenzury nie doszło, której bez wątpienia chce Donald Tusk.
No właśnie, może jacyś współpracownicy Donalda Tuska do pana dzwonili w tej sprawie, czy coś, czy
Nie, nic. My zapraszaliśmy na debatę po którejś tam z rzędu emisji filmu Nasz Człowiek w Warszawie. Zapraszaliśmy Donalda Tuska, żeby porozmawiać, żeby mógł odniósł się do filmu, który tak bardzo mu się nie spodobał, ale przez rzecznika Grabca publicznie poinformował, że z TVP to on tylko w sądzie będzie rozmawiał. No i to jest, mam wrażenie, bardzo znamienne, że film został wyemitowany 8 miesięcy przed pozwem, który przysłał Donald Tusk i jego prawnicę. Nigdy były premier nie stwierdził, że w tym filmie jest coś nie tak, że coś jest, nie wiem, zmanipulowane, przekłamane. Nigdy do tego się nie odniósł i nagle u progu roku wyborczego, bo mam wrażenie, że to jest bardzo ważne z politycznego punktu widzenia, przysyła pozew i to pozywa społeczeństwa cywilnego i dziennikarzy, i autora filmu.
Panie redaktorze,
szefa agencji i telewizję polską.
Panie redaktorze, ale słyszał pan słowa tutaj, które wypowiedział Donald Tusk. Ja oddam, ja się nie zmienię, ale o tym porozmawiamy w kolejnej części programu, o tym problemie, który ma Donald Tusk z tym filmem i z tą prawdą, która bardzo chyba w oczy kole, bo mamy tam prawdziwe wystąpienia Donalda Tuska. Panowie, ale zacznijmy od wojny na Ukrainie, od zachowań Niemiec, które zachowują się w sprawie dozbrajania Ukrainy tak, jakby chciały wyjść z NATO. Tak piszą niemieckie media. Jak jest pytanie do Andrzeja Potockiego, który śledzi te wątki militarne bardzo pieczołowicie. Panie redaktorze, to co przed chwilą powiedziałem, czyli to, że Niemcy chcą, zachowują się tak, jakby chciały wyjść z NATO, to są tytuły w gazetach niemieckich. Coś jest na rzeczy? Jak zachowują się Niemcy, pana zdaniem? Czy będzie przełom w sprawie leopardów, które są potrzebne Ukrainie? Bo być może za chwilę czeka nas nowy etap wojny na Ukrainie. No i nie wiadomo, czy czasem nie dostaniemy rykoszetem, bo też są takie opinie. Andrzej Potocki.
Scholz zachowuje się jak stary sojusznik Rosji w tej chwili, a sytuacja jest poważna. Tu może dwa słowa o tym, jak to wygląda na froncie, bowiem to jest pochodną negocjacji, czy spotkania, które właśnie trwa w tej chwili w Ramstein, na którym ma się rozstrzygnąć, czy Niemcy nie tyle dadzą swoje czołgi, bo tu nie tyle chodzi o to, żeby Niemcy dali swoje, aczkolwiek również też, ale głównie o to, żeby Berlin dał zgodę na wysyłkę dla innych państw czołgów wyprodukowanych w Niemczech typu typu Leopard 1 i Leopard 2. Sytuacja na froncie jest, delikatnie mówiąc, poważna, bowiem Rosjanie zmienili taktykę i pod Soledarem poświęcają dziesiątki tysięcy i pod Bachmutem potrafią poświęcić dziesiątki tysięcy swoich żołnierzy. Są to w większości oczywiście Wagnerowcy, czyli przestępcy, i z tym nie ma większego problemu dla Rosjan. I w ogóle dla Rosjan nie ma problemu poświęcanie, wysyłanie na rzeź swoich bojców. Ale to powoduje również to, że Ukraińcy ponoszą straty, bowiem ci wysłani do jednorazowego czy jednorazowego użytku rosyjscy, moskiewscy żołnierze generalnie rozpracowują stanowiska artylerii ukraińskiej i jest to również bardzo niebezpieczne. Taktyka jest również niebezpieczna dla Ukraińców. Mało tego, Ukraińcy niestety, ale widać to było wyraźnie, podczas walki Bachmut i Soledar uszczuplają swoje rezerwy, wysyłając te doborowe jednostki do obrony tych terenów. Na północy natomiast, można powiedzieć, zieje luka i tam spod Białgorodu grozi rosyjska ofensywa, co w połączeniu z machaniem szabelką na Białorusi odciąga ukraińskie rezerwy od głównego frontu, który jest pod Donbasem. I teraz, jeżeli Rosjanie uderzą, można powiedzieć, dla pozoru, dla odciągnięcia rezerw z Białorusi, bo tamtędy się raczej nie przebiją, to kierunek z Białgorodu na południe może Ukraińcom sprawić poważne problemy i stąd jest ta kwestia wzmocnienia ukraińskich rezerw sprzętem pancernym, ciężkim sprzętem. Jak powiedziało dowództwo ukraińskie, potrzebne jest około 500 armat i 300 czołgów. No, w przypadku czołgów Leopard to może być nawet i 200, ale niemniej jednak one powinny przyjechać. Nie liczę już bojowych wozów piechoty i innego ciężkiego sprzętu potrzebnego do obsługi dywizji zarówno pancernych, jak i zmotoryzowanych i zmechanizowanych, ale niemniej jednak to jest walka być albo nie być. Albo w efekcie Ukraina będzie się musiała zgodzić na rosyjskie warunki i pokój będzie niesprawiedliwy, tymczasowy, polegający na tym, że Ukraina odda część swoich terenów łącznie z Krymem, bo nie będzie w stanie już tej wojny prowadzić z braku rezerw, albo nastąpi przełom i Ukraińcy z kolei zaczną kontratakować, ale do tego potrzebne są...
Czy będą mieli czym, panie redaktorze? Czy pan sądzi, że dzisiaj w Ramsztajn zapadnie decyzja o tym, że i Niemcy zdecydują się, zezwolą na przekazywanie tych czołgów Leopard 2, sami dadzą te czołgi, czy... No, można powiedzieć, pokażą plecy Ukrainie.
Naprawdę trudno jest powiedzieć,
jak
rząd niemiecki postąpi, bowiem do tej pory postępował w sposób, nie boję się użyć tego słowa, to jest obrzydliwość ta ich polityka. Po prostu jako jedyny kraj NATO w tej chwili oni sabotują de facto pomoc. Oczywiście oni tam finansowo, ta pomoc niemiecka jest nawet większa niż pomoc polska, ale to nie są żadne...
PKB to chyba nie jest za dobrze.
Nie, ja o tym nie mówię, ja po prostu mówię w liczbach bezwzględnych, bo oni się w ten sposób zasłaniają, to jest taka tarcza ichnia, tylko głównie to idzie tam pomoc cywilna, idzie tam amunicja, broń, natomiast jeśli chodzi o sprzęt, który mógłby zadecydować o walkach na tym froncie, to tam tego nie ma, mam na myśli ciężki sprzęt. I teraz dalej, widać wyraźnie, to jest taki papierek lakmusowy, te Leopardy, jak się Niemcy zachowują. W samym rządzie niemieckim jest dwugłos, bowiem na przykład ten nowy minister Boris Pistorius twierdzi, że to, co mówi Scholz, że on da Leopardy, jak Amerykanie dadzą Abramsy, tylko że Abrams to jest co innego niż Leopard. I Leopardy można dać Abramsy, to trzeba by się poważnie zastanowić, czy w ogóle to ma sens, bo Ukraina nie ma takiego infrastruktury, które by mogły obsługiwać skomplikowane czołgi typu Abrams. Natomiast jeśli chodzi o Leopardy, to jest w miarę prosto i oni sobie z tym poradzą. Także że to są dwie różne sprawy i tenże minister nowy obrony, Borys Pistorius, twierdzi, że to jest nieprawda i Niemcy nie muszą wcale się kołkować, mówiąc kolokwialnie, amerykańską pomocą w postaci dostawy czołgu, żeby zezwolić na wysłanie
swoich
Leopardów.
Panie redaktorze, pan kończy teraz, jeszcze mamy kwestię tego, co się dzisiaj stanie w Ramstein, czy czołgi niemieckie będą walczyły, będą na Ukrainie, będą dostarczone na Ukrainę, między innymi przez Polskę i przez sojuszników. Pytanie do panów Formeli i Tulickiego, szczególnie również do pana Marcina Tulickiego, bo pan, analizując te wypowiedzi Donalda Tuska, między innymi w filmie Nasz Człowiek w Warszawie, pan jakby zestawiał wtedy i obserwował relacje rosyjsko-niemieckie, patrzył na zachowanie Donalda Tuska, a dzisiaj chyba mamy, to jest przełomowy chyba moment dla NATO, dla tej wojny być może jest to przełomowy moment. Jak się zachowają Niemcy? To pierwsze pytanie do redaktora Formeli jednak. Jak się zachowają Niemcy? Czy Polska powinna przekazać czołgi? I drugie pytanie, czy Polska powinna przekazać czołgi bez wiedzy, bez zgody Niemiec i inne państwa?
No, w Niemczech sytuacja jest nieco inna niż w Polsce. Wszystkie badania wskazują, że Niemcy nie chcieliby popierać polityki swojego rządu, która polegałaby na dozbrajaniu Ukrainy.
Świetna propaganda jest w Niemczech cały czas rosyjska uprawiana.
Tak, no korzenie tego stanowiska mogą być różne, w tym także takie, o których Piotr mówisz, no ale politycy realnie oceniają poparcie dla własnych działań i jeżeli nie są głusi, to lawirują i Scholz, o którym tutaj Andrzej bardzo starannie opowiedział, jest przykładem polityka, który stara się utrzymać łódkę na kursie, który to kurs wytyczają jego wyborcy i na tym polega różnica sytuacji władz polskich i władz niemieckich. Więc nasz krok w postaci przekazania, na przykład wbrew stanowisku niemieckiemu czołgów Leopard, może dodatkowo skomplikować relacje polsko-niemieckie. I jest pytanie o to, co jest ważniejsze, relacje polsko-niemieckie czy wygaszanie konfliktu na wschodzie.
Pytanie do redaktora Tulickiego, który na pewno obserwuje bacznie Twittera Donalda Tuska. Czy Donald Tusk wypowiedział się w sprawie dostaw niemieckich czołgów na Ukrainę? Bo chyba raczej nie. I ten wątek, o którym wspominałem wcześniej, że przygotowując pan ten film, którego Donald Tusk emisję chce zakazać, to obserwował pan jeszcze bardziej bacznie i precyzyjnie niż my na pewno relacje Rosja-Niemcy. Co zrobią Niemcy?
Wracając do tego pierwszego pytania do Donalda Tuska, no rzecz jasna, on w ogóle milczy od jakiegoś czasu, jest raczej mało aktywny w internecie, no pewnie obserwuje, co się wydarzy i próbuje podjąć jakąś decyzję, jak się ustawić w tym wszystkim. To, co teraz się dzieje, biorąc pod uwagę te niemieckie decyzje, a raczej ich brak z dostawą sprzętu na Ukrainę, to jest tylko potwierdzenie tego, co pokazaliśmy w filmie Nasz Człowiek w Warszawie, jak mocno te kontakty biznesowe, polityczne, jak duże też są zaszłości na linii Berlina i Moskwy. Berlin nie pali się i nie będzie się palił, wręcz przeciwnie, do przekazania jakiegokolwiek sprzętu. Zresztą były takie wypowiedzi przecież, że może nie, że już tylko czekają, ale że kiedy ta wojna się skończy, to będzie można wrócić do biznesu z Rosją, a więc w domyśle każdy średnio inteligentny człowiek wpadnie na to, że czeka Berlin po prostu na to, żeby ta wojna się zakończyła, jak cały świat. My też oczywiście mamy nadzieję, że ta wojna się zakończy, no tylko my mamy nadzieję, że Ukraina ją wygra i odzyska wszystkie, przypomnę, i Donbas cały, i Ługański, Donieck, wszystkie terytoria, które są przez Rosję okupowane, bo przypomnę, że wojna trwa od 2014 roku, a nie tylko kiedy doszło do inwazji na pełną skalę 24 lutego 2022 roku. No więc wracając do tematu, bo to na marginesie, to tylko pokazuje, to, co pokazaliśmy w filmie Nasz Człowiek w Warszawie, że te zażyłości, te kontakty są bardzo, bardzo duże, a Donald Tusk, kiedy był premierem, no mam wrażenie, że był po prostu takim reprezentantem też trochę Berlina, choć w wielu przypadkach wychodził przed szereg i ta jego polityka resetu była mocniejsza, szła dużo dalej niż mam wrażenie tego, co oczekiwała Angela Merkel i rząd w Berlinie.
No jeden trend do tego, co Marcin powiedział, wykonywał politykę Angeli Merkel. Angela Merkel w przeddzień reelekcji Donalda Tuska w roku 2017 powiedziała w Bundestagu, że teraz przystępujemy do reelekcji Donalda Tuska. Także no, w jakiejś mierze Donald Tusk politycznie był dłużnikiem, wprost dłużnikiem kanclerz Merkel.
I musimy na razie postawić kropkę. Kilka minut reklam. Zapraszamy po reklamach na drugą część audycji.
Studio Polityka. Studio Polityka.
I witamy po przerwie. Jarosław Popek, Piotr Kubiak, Andrzej Potocki, Marek Formela i Marcin Tulicki. Nadal będziemy teraz, porozmawiamy jeszcze o tych wątkach, o których rozmawialiśmy przed przerwą. Andrzej Potocki.
Kończymy Wojtek, wątek wojenny. Za chwilę przechodzimy do korupcji w Parlamencie Europejskim. Andrzej Potocki, jeszcze słowo na temat tego, co dzisiaj się może stać w Ramstein. Czy czołgi Leopard niemieckie będą mogły pojechać na Ukrainę i o tym, dlaczego tak się Niemcy zachowują, jak się zachowują. Podsumowanie krótkie. Trzy zdania, panie doktorze.
Postawa Niemiec w Davos, a teraz w Ramstein wskazuje wyraźnie, jakie są priorytety polityki niemieckiej. I to nie jest tylko to, że oni chcą prowadzić business as usual z Rosją i dalej ściągać w wyniku już, jeżeli wojna będzie zakończona, surowce energetyczne. To jest także potężna obawa i konkurencja amerykańska oraz to, że Amerykanie, jeżeli te czołgi pojadą na Ukrainę i nie daj Boże z punktu widzenia niemieckiego ta Ukraina wygra albo zawrze korzystny pokój, no to wtedy następuje wzmocnienie bardzo wschodniej flanki w postaci wejścia Amerykanów, którzy tu zresztą już są, i wzrost znaczenia bardzo Polski. I tych trzech rzeczy się Niemcy obawiają i dlatego prowadzą taką, a nie inną politykę. Tylko de facto jest to polityka wspierania Rosji. A mówienie, bo oficjalna wersja jest taka, że my tych czołgów nie chcemy przekazać Rosjanom, ponieważ myśmy napadli na Rosję w 1941 roku, jest po prostu żenująco śmieszna, bowiem już pan Scholz miękkim lobem przechodzi nad tym, że było coś takiego jak pakt Ribbentrop-Mołotow, który de facto spowodował wybuch II wojny światowej i był to ścisły sojusz niemiecko-rosyjski. W związku z tym dalej mamy kontynuację tego, tylko dziś te trzy elementy, czyli obawa o wzrost potęgi amerykańskiej w Europie, obawa o wzrost znaczenia Polski oraz wejście Amerykanów do wschodniej Europy i chęć sprowadzania tanich surowców dalej od Moskwy.
Czyli jakby ustawianie się w pozycji lidera w Europie, a nie tylko w Europie, bo Niemcy miały ochotę i mają na pewno być liderem światowym. Widzieliśmy to, słyszymy to cały czas, słyszymy o tym, że Niemcy chcą być właśnie liderem europejskim. Pozostałe państwa, między innymi takie jak Polska, mają się w Unii Europejskiej, mają się podporządkować, a tymczasem mamy różnego typu działania, które były prowadzone między innymi na arenie Parlamentu Europejskiego. Na arenie Parlamentu Europejskiego, gdzie dzisiaj mamy 60, na razie mamy takie kwoty, 60 milionów dolarów łapówek, rzekomo od Kataru i Maroka, mamy służby marokańskie, ale wszyscy mówią o rosyjskim śladzie, ślad pieniężny, ślad finansowy. Niedawno, czyli to było jakieś pół roku temu, Amerykanie przedstawili takie dane, że 300 milionów dolarów Rosjanie transferują do Unii Europejskiej i to są pieniądze brudne, które są wykorzystywane do przekupywania różnego typu ludzi w Unii Europejskiej. Mamy gangi rosyjskich lobbystów, które od dawna działały w Unii Europejskiej. Pytanie, panowie, dlaczego po pierwsze, dlaczego media mainstreamowe bardzo, bardzo no, niewiele mówią o tej aferze. Pytanie jeszcze tutaj przy były, okazji... No,
media było, było mainstreamowe, bo obecnie to zdaje się, no chyba... są to media opozycyjne.
Media opozycyjne, o właśnie tutaj pan redaktor taką ma ocenę tych mediów. Pytanie do Marcina Tulickiego, który obserwuje również tą sprawę bardzo poważnie. Panie redaktorze, dlaczego pomijana jest ta sprawa w mediach głównego nurtu, tych opozycyjnych, jak mówi redaktor Potocki? Czy ta sprawa bardziej się jeszcze rozwinie? Ale też jakby kwestia o sprawę komisji, która no chyba tam będą trudności w Parlamencie Europejskim, żeby komisję do sprawdzenia tej skali korupcji, tej korupcji, żeby ją powołać. Jak pan redaktor to widzi?
No spora część tych mediów nie od dziś zachowuje się jak po prostu część, może nie część, jak partia polityczna. No i najzwyczajniej w świecie od długiego czasu jest tak, że jeśli jakieś tematy są niewygodne, no to po prostu się o nich nie mówi, albo mówi się bardzo, bardzo mało, żeby tylko coś odnotować, a pamiętajmy, że to jest afera na gigantyczną skalę, więc no nie wiem, czy widzów telewizji zwiertniczej, czy czytelników gazety z ulicy Czerskiej nie dziwi to, że tak mało się o tym mówi, no ale być może nie, być może tak mocno są zapatrzeni w to wnikać nie chcę. Afera jest gigantyczna, milczą też politycy Platformy Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem na czele. No każdy może sobie dopowiedzieć, dlaczego. No to nie jest również im na rękę temat, bo to przecież ich polityczni stronnicy gdzieś tam w tę aferę są zamieszani. Z jakich konkretnie względów polscy politycy z Platformy Obywatelskiej, czyli również z IPP, z Donaldem Tuskiem na czele milczą, no to być może dowiemy się w najbliższym czasie, a jeśli nie, to każdy gdzieś tam może sobie jakieś swoje wnioski wysnuć, no bo na tym polega przecież debata publiczna, której najwyraźniej w świecie chciałby chyba Donald Tusk w Polsce zakazać, żeby oglądać, czytać, porównywać różne opinie i wyciągać wnioski. Na tym polega również demokracja.
Andrzej Potocki, czy ta afera zostanie zamieciona pod dywan? Bo już takie, no, takie sygnały jakby widać, bo socjaldemokraci, bo to socjaldemokracja, lewica europejska już mówi, że no, nie można nas wszystkich zrównywać. Mieliśmy jedną czarną owcę. Jedną czarną owcą, gdzie tutaj wszyscy ci, którzy zostali zatrzymani, między innymi była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kaili, która no, miała reklamówki, zdaje się, z pieniędzmi u siebie, nie w domu zostały znalezione. No dzisiaj jest w areszcie. Ten areszt widzieliśmy dzisiaj w jednej z telewizji zdjęcia z tego aresztu. No to wygląda jak taki niezły hotel. Pani Ewa Kaili chciała wyjść z tego aresztu, no ale nie wyszła. Co będzie dalej, panie redaktorze? Czy macki tej afery dotkną polskich europarlamentarzystów?
Jak na razie, obserwując debatę, która na ten temat miała miejsce 2 dni temu w Parlamencie Europejskim, raczej widać, że afera ma być zamieciona pod dywan. W każdym razie europosłowie starają się robić wszystko, czy powiedzmy sobie część europosłów, żeby ona nie zatoczyła szerszych kręgów. No i tutaj mamy pewien problem, bowiem instytucje europejskie, które służą do zwalczania korupcji, takie jak OLAF, jak Prokuratura Europejska, to niestety, ale nie sprawdzają się w działaniu, bowiem aferę tę wykryła belgijska policja i tu w niej cała nadzieja i belgijska prokuratura, że te osoby zostaną ukarane. Skala korupcji po prostu, to włos dęba na głowie staje, jak do tej pory obliczono, że jest to około 10% europosłów zamieszanych w tę aferę katarsko-marokańską, co by znaczyło, że to jest mniej więcej około 70 deputowanych. I zamieść to pod dywan, oczywiście Europarlament będzie się starał i Komisja Europejska, co zresztą jest czynione, bo jest to głównie afera medialna, natomiast w Parlamencie Europejskim jako takim sprowadza się ją do tego, co panowie tutaj mówili, czyli że jest to jednostkowy wybryk i nic generalnie Europejczycy nic się nie stało. No? To jest taka, tędy idzie i tak, bo do tej pory tak to było zamiatane pod dywan.
Kluczowe postaci tej afery bardzo atakowały Polskę za rzekome naruszenia praworządności, za prześladowanie było, prześladowania oczywiście LGBT, ludzi LGBT były, tu było, no... Jak to w jednym z raportów było napisane, że biali suprematyści i katolicy rządzą tym krajem, Polską, i tu jest gorzej chyba niż w Katarze. No, takie
a tam banda panie łapówkarzy siedzi. Banda, no.
Dobrze, tutaj właśnie mamy takie opinii, że banda łapówkarzy wydawała opinię o Polsce.
No dokładnie tak, a jak to
czy mogli działać na rzecz Rosji już od 2016 roku życia, przepraszam, od 2016 roku naszej tej rzeczywistości, gdzie już władzę straciła Platforma Obywatelska.
Chyba Rosjanie musieliby być naprawdę ostatnimi frajerami, gdyby nie wykorzystywać sytuacji, kiedy 70 posłów ma lepkie ręce.
Marek Formela, jak widzi tą sytuację, były różne oceny tego, co się dzieje w Polsce. Komisja Wenecka, brak praworządności, później wymuszanie kwestii związanych z rzekomą praworządnością na Polsce, jeśli chodzi na przykład o KPO, bo to są, no, możemy spokojnie powiedzieć, że to są chyba takie rezultaty być może i tej polityki wspieranej przez pieniądze rosyjskie, gdzie rezolucje w Parlamencie Europejskim były niejako, no, oczywiście one były niewiążące, ale jednak wpływały na różne sytuacje, które i podejście do Polski. Chyba bez wątpienia, panie redaktorze.
No ten parlament, Europarlament obraduje w tym składzie od roku 2019. Ale
to mamy byłych europarlamentarzystów, którzy też, oczywiście mają tak zwane fundacje, think tanki.
Lobbyści są. Gazpromu byli, są i prawdopodobnie w Brukseli będą. Bruksela jest...
Gerhard Schröder był kanclerzem, jest to chyba.
No właśnie, Bruksela też w jakiejś mierze polityka Angeli Merkel tworzyła niezwykle przyjazny klimat dla tych interesujących gospodarczo Niemców relacji. To, co w tej chwili wyszło na światło dzienne, pewnie nie zaskakuje, bo przypominam tekst Jeana Quatremes z Libération o zaskakujących relacjach, o takiej korozji etycznej, a też zacierania się granic i handlowania, czy też wymieniania się uprzejmościami w zakresie lobbingu między funkcjonariuszami poważnych instytucji unijnych, wspólnych polowaniach, rautach i biesiadach, więc trochę chyba jest tak, że ten organizm państwa brukselskiego wymknął się zupełnie spod kontroli państw członkowskich, wymknął się spod reguł demokracji, stał się strukturą zamkniętą, spetryfikowaną i na swój sposób oligarchiczną. Na tym tle wydaje mi się warto patrzeć też na polskie problemy z KPO, bo przez znacząca część tych pieniędzy, o czym dzisiaj w Radiu Gdańsk mówił Marcin Chorała, tych, które wynikają z perspektywy finansowej 2021.
No właśnie, płyną do Polski.
Wpływają do Polski. Tutaj, w tym zakresie Unia nie podejmuje żadnych wobec Polski restrykcji. Więc myślę, że KPO to jest taki mechanizm, z którego korzysta się w podwójnym celu. Po pierwsze, żeby doprowadzić do destabilizacji w Polsce i do ułatwienia zmiany w wyniku wyborów jesienią tego roku, a głębszy sens polega na tym, że tak zainstalowany nowy układ rządzący w Polsce będzie w sposób jednoznaczny ze względu na różne wcześniejsze uwarunkowania, a też znane sympatie i poglądy, sprzyjał forsowanej przez strategów Unii, czyli najważniejszych graczy unijnych, polityce zmiany traktatów, zmiany sposobu dokonywania, podejmowania decyzji, czyli rezygnacji z prawa weta i przeniesienie decyzji na szczebel, przeniesienie decyzji do systemu głosowań większościowych, co wielu krajom odbierze podmiotowość i wymusi czy też osłabi znaczenie państw narodowych, osłabi znaczenie demokracji w każdym z krajów, bo będzie mechanizm, który będzie funkcjonował ponad głowami społeczeństw państw europejskich.
I to byłby mechanizm idealny, gdyby nie było wojny na Ukrainie, bo
to byłby mechanizm idealny,
Niemcy narzuciłyby wszystkim, na przykład państwom Unii Europejskiej, to, że mają kupować gaz wyłącznie od Gazpromu. I co by było? By było?
I mamy
tak
pana,
by było pewnie,
i nie mamy pana płaszcza, i co pan nam zrobi?
No właśnie.
Panie kierowniku.
Oj, trudne sprawy w tej współczesnej Europie. Dobrze, przejdźmy panowie w takim razie do tutaj naszego bohatera, do naszego gościa specjalnego. Już pan Marcin na wstępie programu troszeczkę przybliżył to, co się dzieje w kwestii filmu. Pan Marcin również jest autorem filmu Jesteś elementem niszczącym, to o Pawle Adamowiczu. Te filmy
mechanizmem. I nasz
mechanizmem niszczącym, przepraszam. Filmy były powtarzane po pozwie, po tym żądaniu blokady tak naprawdę filmu Nasz Człowiek w Warszawie. Również emisja była. Panie redaktorze, jak pan sądzi, czy dojdzie do blokady emisji tego filmu? Czy zostanie wyrzucony z internetu? Bo na razie można oglądać. I dlaczego Donald Tusk właściwie to robi? Przecież sam wystawia się na strzał, bo będziemy o tym rozmawiali. Będziemy rozmawiali o tej historii Donalda Tuska na jego na stanowisku premiera, bo te słowa musimy mieć relację z Rosją, tak budować relację z Rosją taka, jaka ona jest. No to było exposé premiera Donalda Tuska, to był rok 2008. No dzisiaj politycy Platformy, z którymi ja rozmawiam, to oczywiście mówią, to był zupełnie inny kontekst. A kiedy ja mówię, wtedy już były ofiary w Czeczenii, było ćwierć miliona zabitych ludzi, no to jakby odwracają trochę głowę i nie chcą o tym mówić. Czy to, co chce zrobić Donald Tusk, to będzie mu pomocne, nie wiem, w kampanii wyborczej, czy wręcz przeciwnie? Marcin Tulicki.
No na razie mam wrażenie, osiągnął skutek odwrotny do zamierzonego, bo o ile przed pozwem, który złożył w internecie tylko na YouTubie, tylko na kanale TVP Info YouTube'owym, film miał około 900 tysięcy odsłon, no to teraz ma już prawie 1,5 miliona. Do tego kilka milionów osób, które obejrzały film w telewizji, do tego Telewizja Republika, która również po pozwie Tuska film wyemitowało, zrobiło się głośno, rozmawia się o nim, no a więc jak na razie na pewno nie osiągnął takiego celu, jaki sobie założył. A docelowo no mam wrażenie, że Donald Tusk boi się tego, że ludzie, którzy na przykład w latach 2007-2014 byli zbyt młodzi, żeby pamiętać jego politykę, wtedy nie mieli praw wyborczych, a teraz już mają, a mamy przecież rok wyborczy, no że jeśli trafią na ten film, jeśli go obejrzą, no to zobaczą, jaką politykę będzie mogła prowadzić Polska, gdyby Donald Tusk doszedł do władzy, no bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie, no żaden poważny człowiek nie będzie wierzył w zapewnienia czy obietnice Donalda Tuska, jeśli może zobaczyć, jaką politykę on prowadził, kiedy rządził. To jest zdecydowanie bardziej miarodajne, a tamta polityka, wbrew temu, z czego próbuje uciec Donald Tusk, ona była ewidentnie prorosyjska. Są na to nie tylko wypowiedzi Donalda Tuska, są konkretne decyzje, konkretne dokumenty z podpisami. To nie jest tak, że my wszystko pokazaliśmy w filmie Nasz Człowiek w Warszawie, dlatego też robimy drugą część. Jesteśmy już na bardzo, bardzo zaawansowanym etapie. No materiały są porażające, naprawdę.
Czy Donald Tusk szybciej tym razem zareaguje, a nie po 8 miesiącach? Jak pan sądzi, panie redaktorze?
No ja sądzę,
może jeszcze przed emisją będzie chciał blokady.
Ja sądzę, że jeśli chciałby polemizować i rozmawiać o swojej polityce, no to skorzystałby z jednego z, uwaga, kilkudziesięciu zaproszeń, które Telewizja Polska wystosowała, między innymi program Strefa Starcia co tydzień. Tam Donald Tusk jest zapraszany i nigdy tego zaproszenia nie przyjął. No a więc on nie chce rozmawiać, nie chce polemizować, nie chce nawet tłumaczyć swoim wyborcom.
Ale gdyby go Tomasz Lis zaprosił, to pewnie by przyjął zaproszenie.
Przepraszam, jeszcze raz?
Gdyby Tomasz Lis go zaprosił, a prezesem był Jan Dworak, to na pewno przyjąłby zaproszenie.
A to na pewno, ale to trzeba by było kupić zapasy szampana, bo ostatnio, kiedy Tomasz Lidz zaprosił Donalda Tuska ileś tam lat temu, kiedy zostawał szefem Rady Europejskiej, no to co prawda całe studio śpiewało mu 100 lat, ale nie było szampana, tam chyba nawet coś takiego wtrącił Donald Tusk.
W każdym razie proszę się spieszyć, panie redaktorze, bo jak powiedział Trzaskowski, zostało niewiele czasu na zadawanie tych trudnych pytań.
No właśnie, Donald Tusk...
A, to bez wątpienia, ja tylko chciałem zwrócić uwagę tej całej politycznej sytuacji, jak mocno cicho siedzi Rafał Trzaskowski, jeśli już pan redaktor jego nazwisko wywołał. No a przypomnę, że przecież kiedy budowany był Nord Stream, no to Rafał Trzaskowski mówił, że to przecież na szczęście porozumienie prywatnych podmiotów. No, czas pokazał, jakie to porozumienie.
Rafał Trzaskowski inwestuje w swoją przyszłość.
Marek Formela?
Rafał Trzaskowski milczeniem inwestuje w swoją przyszłość, a Donald Tusk może się zadryblować o własne nogi, co mu się wielokrotnie na boisku zdarzało. Kończyło się to przewrotką.
Panowie, bo mamy taką sytuację, że już od dawna słyszymy, że politycy Platformy Obywatelskiej chcą zlikwidować media publiczne. TVP Info do likwidacji. To Rafał Trzaskowski również powtarzał. Tutaj Donald Tusk ofensywne działania przeciwko panu redaktorowi Tulickiemu i Telewizji Polskiej prowadzi. Mamy też cały czas jakby zmienianie tej narracji Platformy Obywatelskiej, która na przykład gdzieś politycy opowiadają, że właściwie to oni nie podnieśli wieku emerytalnego. Andrzej Potocki, kampania się zbliża. Czy takich działań przeciwko Telewizji Polskiej, przeciwko mediom, które podają obiektywne informacje na temat polityki Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, czy będzie więcej takich działań cenzorskich? No mamy też sytuację z TVN-em, który chce zablokować usta innemu medium, czyli Tomaszowi Sakiewiczowi.
Mamy klasyczny atak na wolność słowa, na pluralizm medialny, który w Polsce jest. I w tym kierunku idzie Platforma Obywatelska, bowiem z Donaldem Tuskiem na czele. Przypomnijmy sobie, jak było za ich rządów, jak podsłuchiwano 40 dziennikarzy, jak wjeżdżano, tak, jak wjeżdżano do redakcji Wprostu, słynna akcja z redaktorem Latkowskim, usiłowanie zabrania mu laptopa, nieudolne zresztą.
Podkreślę jeszcze raz, widziałem to osobiście.
No więc przypomnijmy sobie...
Brawurową akcję agentów ABW, no cyrk na kółkach.
No,
demokracja w wydaniu...
Demokracja w wydaniu...
A co to za łamaki?
Takich trzech przyszło, przepraszam panie, bo tutaj redaktor Formela się dopytuje. Przyjechali pod siedzibę tygodnika. Weszli na piętro, gdzie tygodnik się znajdował, wkroczyli dosyć z impetem takim do gabinetu pana redaktora Latkowskiego, no i tam się zaczęła szarpanina. Ten jeden z tych agentów nie był taki jakiejś dużej postury, tak miał taką twarz bardzo napiętą, szarpał się z Latkowskim, Latkowski trzymał tego laptopa. Wyszliśmy później na zewnątrz, bo w pewnym momencie agenci zablokowali wejście do tego pomieszczenia. Wyszliśmy na zewnątrz i widzieliśmy Latkowskiego przyklejonego do szyby, dalej trzymał tego laptopa. No to była jakaś tragedia. No. To był właśnie... Patrzyliśmy, no nie mogliśmy w to uwierzyć, co tam się w ogóle dzieje.
Zwolnić ze służby tych delikwentów.
Tam chyba były jakieś konsekwencje wyciągnięte, ale no to był cyrk na kółkach, ale nie widzieliśmy, że tak może działać demokracja.
I teraz mamy dalszy ciąg tej demokracji, o której tak wiele mówi Platforma Obywatelska. Te pomysły, a przede wszystkim te ataki poprzez prokuraturę na inne media. No panowie, tego są media, żeby to w nich dyskutować, a nie od tego prokuratura jest, żeby jedne media ganiały drugie media, bo jeżeli tak się będziemy bawić, no to po prostu...
To wolne sądy tutaj wkraczają.
No
też do akcji,
na końcu trzeba wkroczą, uwaga, wolne sądy. Wyjdzie Lech Wałęsa ze swoją koszulką Konstytucja, którą w kółko tylko nic innego nie robią, tylko łamią. To jest naprawdę, to zakrawa już na kpinę. A te pogróżki, które oni tam wygadują, to najpierw trzeba wybory wygrać.
Dobrze, ale jeszcze pytanie ostatnie do pana redaktora Tulickiego. Mamy minutę 30 sekund. Panie redaktorze, wolne sądy, pan widzi, jak działają wolne sądy. Pan się nie boi, że w pewnym momencie te wolne sądy mogą powiedzieć, jak redaktor Tulicki obraził Donalda Tuska, coś trzeba z nim zrobić. No to niech albo zapłaci 700 tysięcy na przykład kary.
Teraz będzie jak 1 400 000.
Albo 1 400 000 kary. I co wtedy zrobi redaktor Tulicki? Czy pan redaktor się obawia takiej zemsty ze strony na przykład tej części sędziów, którzy stanowią i mówią o sobie, jesteśmy kastą nadzwyczajną, nadzwyczajnymi ludźmi, nadzwyczajną kastą ludzi?
No w takim kontekście oczywiście jest się czego obawiać, ale... Ale czy się boję? Nie, no bo to nie ma się czego bać. No, trzeba by przestać w ogóle działalności i mówienia prawdy na tematy kontrowersyjne, które jakiejś tam części i grupie polityków nie pasują. Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym, co będzie, jeśli ta sprawa nie potoczyłaby się po mojej myśli. No, mam nadzieję, że wygra jednak demokracja i ta możliwość do tworzenia, do głoszenia wolnego słowa. Mamy to zagwarantowane i w Konstytucji, i w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, no a więc to dwa przecież dokumenty, na które tak często powołuje się Donald Tusk i jego koledzy po partyjnych barwach, a więc trzeba robić swoje, robimy drugą część, wyemitujemy
czekamy na film. W takim razie.
I stawiamy kropkę. Dziękuję. Andrzej Potocki, portal w polityce.pl, tygodnik sieci.
Dziękuję
Marek
bardzo.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dziękuję.
I nasz gość specjalny Marcin Tulicki, Wiadomości Telewizji Polskiej, byli naszymi
bardzo
gośćmi.
Dziękuję.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.